niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę, Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że jesteś w Jerozolimie na pierwszym soborze powszechnym i słyszysz, jak po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami i nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mi, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu i od tego, co uduszone i od krwi. Kościół poprzez Sobór Watykański II naucza nas: człowiek stanowiący jedność ciała i duszy skupia w sobie dzięki swej cielesnej naturze elementy świata materialnego, tak że przez niego dosięgają one swego szczytu i wznoszą głos w dobrowolnym chwaleniu Stwórcy. Nie wolno więc człowiekowi gardzić życiem ciała, lecz przeciwnie, winien on uważać ciało swoje jako przez Boga stworzone i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym za dobre i godne szacunku. Ale człowiek zraniony przez grzech doświadcza buntów ciała. Sama godność człowieka wymaga, by wysławiał Boga w swoim ciele, a nie dozwalał, by ono wysługiwało się złym skłonnościom jego serca. Nie myli się człowiek, gdy uważa się za wyższego od rzeczy cielesnych, a nie tylko za cząstkę przyrody lub za anonimowy składnik społeczności państwowej. Albowiem tym, co zawiera jego wnętrze, przerasta człowiek cały świat rzeczy, a wraca do tych wewnętrznych głębi, gdy zwraca się do swego serca, gdzie oczekuje go Bóg, który bada serce i gdzie on sam pod okiem Boga decyduje o własnym losie. Tak więc, uznając w sobie duszę duchową i nieśmiertelną, nie daje się zwieść ułudną fikcją wypływającą z fizycznych tylko i społecznych warunków, lecz przeciwnie, dosięga samej prawdziwej istoty rzeczy. Człowiek słusznie sądzi, że uczestnicząc w świetle Bożej myśli, góruje swym rozumem nad światem rzeczy. Na przestrzeni wieków, dzięki pilnemu ćwiczeniu swego stwórczego ducha, postąpił niewątpliwie w naukach doświadczalnych, umiejętnościach technicznych i w sztukach wyzwolonych. W naszych czasach zaś doszedł do wybitnych osiągnięć, zwłaszcza w badaniu i podporządkowaniu sobie świata materialnego. Zawsze jednak szukał prawdy głębszej i znajdował ją. Umysł bowiem nie jest zacieśniony do samych zjawisk, lecz może z prawdziwą pewnością ująć rzeczywistość poznawalną, mimo że w następstwie grzechu jest częściowo przyciemniony i osłabiony. Na koniec natura intelektualna osoby ludzkiej udoskonala się i powinna doznać udoskonalenia przez mądrość, która umysł człowieka łagodnie pociąga ku poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre. Przepojony nią człowiek dochodzi poprzez rzeczy widzialne do niewidzialnych. Epoka nasza, bardziej niż czasy ubiegłe, potrzebują takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. A zaznaczyć jeszcze trzeba, że liczne narody mniej zasobne ekonomicznie, a bogatsze w mądrość, mogą innym przynieść niezwykle wiele pożytku. Dzięki darowi Ducha Świętego dochodzi człowiek przez wiarę do kontemplacji i pojmowania tajemnicy planu Bożego. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swoim sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Przez sumienie dziwnym sposobem staje się wiadome to prawo, które wypełnia się w miłowaniem Boga i bliźniego. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za dar sumienia, w którym ja grzesznik spotykam się z Tobą, Stwórcą. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Jezu, dziękuję Ci za to, że oświetlasz moje mroki blaskiem zmartwychwstania i dajesz mi poznać moją małość i grzeszność. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Maryjo, Matko Miłosierdzia, my Twoje dzieci, prowadź nas do Jezusa, Twego Syna, a naszego Pana. Modlił się z Wami ojciec Andrzej Jezuita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.